Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, w której moim gościem jest Katarzyna Mach, moja redaktorka z wydawnictwa Znak. Siedziba wydawnictwa Znak mieści się w Krakowie. Katarzyna Mach pochodzi z Krakowa, tutaj ukończyła klasę klasyczną, co podkreślam bardzo mocno, w słynnym Liceum Nowodworskiego, a później w filologię klasyczną, co jest też bardzo ważne i do tego wątku będę kilkakrotnie w czasie naszej rozmowy wracał, filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska nosiła tytuł, cytuję, Taktyka i cele polityczne Cycerona w mowach przeciwko Katylinie. Koniec cytatu. Recenzent tej pracy nazwał ją politycznym thrillerem. A zatem Katarzynę Mach i mnie łączy coś więcej niż wspólna praca nad moimi tekstami. Polityczny thriller to jest pojęcie, które buduje pewien świat wyobrażeń i do tego świata należy zarówno Katarzyna, jak i ja. Zaraz po studiach Katarzyna Mach pracowała w Radiu Kraków, potem w Budapeszcie w Open Society Institute w programie wspierającym rozwój wydawnictw w krajach postkomunistycznych, potem przez chwilę w Warszawie, ale jako nieuleczalna krakuska trafiła w końcu do wydawnictwa Znak i przybyła z Warszawy do domu. W przeszłości Katarzyna Mach trenowała pływanie, lubiła też jazdę na nartach, nawet ekstremalną. Zdarzały się jej niegdyś zjazdy kozim żlebem w Dolinie Pięciu Stawów. Dużo chodzi po górach, uwielbia też piesze wędrówki szlakiem Świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj pani redaktor Katarzyna Mach. Z Katarzyną Mach znamy się długo, współpracujemy od dawna, każdą moją książkę poprawia, tropi tam błędy, nie tylko błędy ortograficzne, stylistyczne, ale również merytoryczne. Zdarzało się to, bardzo, bardzo dużo zawdzięczam pani redaktor Katarzynie Mach i cieszę się, że przyjęła moje zaproszenie do dzisiejszej audycji. Dzień dobry Kasiu, cieszę się, że jesteś.
Dzień dobry, ja też się cieszę i jest mi bardzo miło, że będę mogła coś więcej opowiedzieć o tym, jak powstaje książka.
Tak jest, porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych sprawach. Na przykład powiemy sobie słowo o tym, czy musisz przełamywać opór autorów, którzy się upierają przy każdym swoim przecinku. Albo powiesz nam tutaj za chwilę, mam nadzieję, jaka jest różnica między redaktorem a adiustatorem. A przede wszystkim myślę, że przedstawisz krótko. Bardzo bym chciał, bo tego chcą moi czytelnicy i pewnie moi słuchacze. Bardzo bym cię chciał prosić, żebyś powiedziała mi, jak to właściwie wygląda. Co się dzieje, kiedy autor napisze książkę i wysyła do redaktora? O to mnie pytają często czytelnicy i słuchacze. Powiedz proszę, jak wygląda ten cykl, ten proces po napisaniu książki, po wysłaniu mailem, często, najczęściej, prawda, po powieści w formie załącznika?
No, wtedy do akcji wkracza redaktor w wydawnictwie i ja tu może posłużę się taką piękną definicją Jana Gondowicza, który napisał taki tekst Rzemieślnicy kultury kapo od słów, warto przeczytać, jest w internecie. I on napisał bardzo ładnie o redaktorze tak. Krytycy znikają z ludzkiej pamięci dzień po śmierci, tłumacze w dniu śmierci, redaktorzy za życia, jak tylko zrobią swoje. A robotę mają niewdzięczną. Nauczono gawieć czytającą dostrzegać modnego tłumacza. Redaktor to nikt. Czy ktoś przeglądający program w teatrze zawadza wzrokiem o nazwisko suflera? Redaktor to w jednej osobie drugi reżyser, sufler, inspektor sceny, maszynista i strażak. Dwuznaczna to sytuacja.
Bardzo ciekawe określenie pracy redaktora, bardzo ciekawa charakterystyka. Ale i co? Jak to się dzieje, powiedz? Jest to praca niewdzięczna, to już wiemy, prawda? Ale jak ona wygląda?
Ale szalenie ciekawa też.
Tak.
Kiedy dostajemy tekst od autora czy tłumacza, bo w obu przypadkach pewne operacje są podobne, trzeba go przygotować do druku. I teraz jeszcze pytałeś, wspomniałeś na początku o tym, czym się różni redakcja od adiustacji. Redakcja to zasadniczo jest praca jak to ładnie określił kiedyś mój kolega redakcyjny, na poziomie akapitu i całości tekstu. To znaczy się tropi się wątki, przestawia się, czasem się doradza autorowi, żeby jakąś sytuację rozwinąć, a którąś może skrócić, że czegoś tutaj może czytelnikowi brakować i nie wie, skąd się wzięło. Mhm. I to jest taka praca nad układaniem wątków, konstrukcji tekstu. Natomiast adiustacja to jest etap kolejny. Redaktor zaczyna już pracować na poziomie zdania bardziej. To znaczy chodzi o to, żeby tekst był zgodny z normami językowymi, nie naruszał zasad poprawnej polszczyzny i żeby się po prostu dobrze czytał. I tutaj pojawia się szalenie cienka granica, bo nie mówię o słowniku. Słownika trzeba słuchać i z tym nie ma dyskusji. Natomiast bardzo...
To znaczy, przepraszam, słownika ortograficznego,
ortograficznego,
tak?
I słownika poprawnej polszczyzny.
Tak jest. I tutaj nie ma dyskusji. Natomiast dyskusja zaczyna się gdzie?
Dyskusja zaczyna się wtedy, kiedy redaktor musi na przykład szalenie powściągnąć swoje osobiste gusta, żeby uszanować styl autora. I nie można pracować w ten sposób, że ja bym to napisał lepiej, choć oczywiście to, co napisał autor, jest całkowicie poprawne i też dobre i się czyta, ale ktoś na przykład lubi, użyłby w tym momencie innego sformułowania tylko dlatego, że lubi, a nie dlatego, że to użyte przez autora jest niepoprawne. I tutaj jest trudno czasami wyważyć, powściągnąć siebie właśnie na rzecz autora.
Tak jest, czyli redaktor musi odsunąć na bok swoje upodobania. Sam tego doświadczam czasami, bo ja bardzo lubię umieszczać przy czasownikach zwrotnych ten zaimek się przed czasownikiem. I zdarza mi się, i to dość często, że redaktorzy, bo to mówię redaktorzy, bo nie tylko ty jesteś moją redaktorką, prawda, ale inne osoby też nad tym pracują. Mówiliśmy o redakcji, nazwijmy to takiej no, merytorycznej, w tym sensie merytorycznej, że redaktor jako badacz wątków, to jest ten pierwszy redaktor, a potem jest redaktor jako tropiciel błędów. Będziemy mówili o obu tych wcieleniach za chwilę. W każdym razie zdarza mi się, że niektórzy redaktorzy, to nie ty, ale inni, zwracają mi uwagę na to się. Popielski się rozejrzał. Ja lubię takie frazy. A powinno być czasami rozejrzał się, bo wszystko zależy od rytmu zdania.
Tak, no i czy jest powiedzmy ciąg dalszy, no bo jeżeli byłoby to zdanie pojedyncze i mamy Popielski rozejrzał się, to coś tu wisi.
I kropka, gdyby była. No tak.
Więc ja jestem zwolennikiem twojego sposobu pisania w takich sytuacjach. Jeżeli się jest przed kropką na końcu zdania. No.
Tak jest, żeby nie było zdanie zakończone jambicznie, czyli na jednosylabowiec.
Tak, oczywiście to wszystko jest kwestia melodii tekstu. Sam wspominałeś kiedyś, że czytasz każdy tekst na głos, prawda?
Tak.
Jak pracujesz.
Tak, jak pracuję, tak potem jak napiszę, to następnego dnia całe pasusy stworzone poprzedniego dnia czytam na głos, żeby słyszeć, jaka jest melodia tekstu. Tak jest. Tutaj wspomniałem kiedy mówiliśmy o tym jednosylabowcu, to wspomniałem o rytmie jambicznym. To pojęcie jest Ci doskonale znane, tak. Ponieważ jesteś podobnie jak ja, filologiem klasycznym, absolwentką filologii klasycznej. Skończyłaś te studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak. I no, tutaj wydawałoby się, że filologowie, czy to klasyczni, czy poloniści, czy neofilologowie, generalnie rzecz biorąc,
to osoby szczególnie predestynowane
do tego, aby zajmować się redakcją tekstu, ponieważ całe swoje studia spędzają na czytaniu, prawda? Tymczasem ja kiedyś na początku mojej pracy zawodowej trafiłem do pewnej redakcji gazetowej we Wrocławiu, gdzie ku mojemu zdumieniu prawie w ogóle nie widziałem filologów. Była architektka, która świetnie poprawiała teksty. Był specjalista, inżynier od instalacji wodnych. Korektorem był prawnik. To było wówczas wiodące na rynku czasopismo i z tego co pamiętam zawierało niewiele błędów. Moje pytanie do Ciebie jest proste. Czy trzeba być filologiem, albo inaczej, czy trzeba bardzo dużo czytać, żeby być redaktorem?
No na pewno trzeba bardzo dużo czytać, ale nie jestem zaskoczona twoją opowieścią o...
O inżynierach,
o inżynierach, architektach i prawnikach.
Tak.
Jest też coś takiego, że ludzie mają pewne predyspozycje, jakiś talent. I tutaj myślę, że to też odgrywa dużą rolę. Są oczywiście studia, które wręcz przygotowują do pracy redaktorskiej, bo na polonistyce jest kierunek edytorstwo. W Krakowie na pewno, przypuszczam, że w Warszawie, jeszcze w paru innych miejscach też.
Kierunek osobny, tak?
Tak, to jest jakby specjalizacja na polonistyce. Tak. I to już od lat. I na pewno taki kierunek potrafi wydobyć naturalny talent z człowieka. Natomiast nie jest tak, że musi to koniecznie być polonista, czy nawet filolog. Mhm. Kiedyś, pamiętam, napisał do nas, do wydawnictwa, pan, który po prostu zaoferował swoje talenty. Mhm. I miał talent.
A jak on to zrobił, tak z ciekawości? Bo powiedział, jestem dobry, dajcie mi tekst, próbkę tekstu i napisał, ja to poprawię?
Napisał, że chętnie coś przeczyta na próbę dla nas.
Przeczyta na próbę.
Przeczytał na próbę i próba wypadła bardzo dobrze.
Czyli jeżeli do ciebie się zgłasza taki człowiek, który mówi, chcę coś przeczytać na próbę, to ty mu dajesz tekst, który jest tekstem brudnym, nazwijmy, czyli z błędami, załóżmy.
Tak.
I wtedy ty
wiesz... Czasem jeszcze trochę specjalnie szpikujemy, mamy takie wersje testowe, gdzie trochę szpikujemy to specjalnie takimi typowymi błędami, takimi bardzo oczywistymi i no patrzymy, kto...
Jest rodzaj egzaminu.
Tak, kto co wyłapie i jak to będzie wyglądać.
Mm-hmm. Bardzo interesujące. Zwłaszcza zainteresował mnie ten wątek studiów edytorskich. Specjalizacja edytorstwo. Czy spotkałaś się z tym, czy absolwenci tego kierunku studiów rzeczywiście znajdują pracę w wydawnictwach, czy to są dobrzy specjaliści? Odnoszę takie wrażenie, że czasami zbyt specjalistyczne studia nie są wcale potrzebne dla wydobycia naturalnego talentu, o którym mówisz. Zatem, czy tacy absolwenci edytorstwa, spotkałaś się z nimi, czy oni są lepiej przygotowani?
Tak, tak, spotkałam się z absolwentami, ponieważ bywali też u nas na takich stażach w lecie, ponieważ oni, żeby dostać zaliczenie z jakiegoś przedmiotu, musieli odbyć staż w wydawnictwie. No, różnie to wyglądało. Różnie. Jedni byli lepsi, inni bardzo dobrzy.
Rozumiem.
Też tacy, którzy minęli się z powołaniem, no...
Tak jest, czyli ten komponent talentu jest tutaj tak czy inaczej bardzo istotny.
Tak, tak.
Jak w każdej pracy oczywiście, prawda? Ale tutaj ta praca wymaga no, takiego ślęczenia nad tekstem. Do tego na przykład my, filologowie klasyczni, ty i ja jesteśmy przygotowani, ponieważ przez 5 lat mieliśmy do czynienia bardzo często z obezwładniająco trudnymi tekstami, zwłaszcza składniowo. Szukaliśmy, gdzie tam się wiąże wyraz, prawda, jaki jest związek jednego wyrazu z drugim, a wyrazy były oddzielone innymi jeszcze wyrazami, prawda? Czyli praca nad tekstem, taka długa, ślęczenie nad tekstem chyba pomaga, prawda? Chyba twoje studia ci się przydały.
Tak, przydały mi się, bo myślę, że te studia dużo lepiej nauczyły mnie gramatyki niż... 8 lat podstawówki i 4 lata liceum, gramatyki jakoś polskiej w pewnym sensie też.
Tak.
I to, co mówisz o nauczeniu się czytania tekstu bardzo skomplikowanego. No, mamy w naszej dziedzinie te słynne liwiuszowskie zdania. To są, prawda, bardzo długie, czasem taki akapit, powiedzmy, 10-linijkowy, gdzie podmiot jest gdzieś na trzecim miejscu pierwszej linijki, a orzeczenie w 8.
Tak,
rząd
bywa.
W 8 wersie. I no, trzeba to jakoś wszystko poskładać.
Tak, więc to... interpunkcją bywa różnie, nie zawsze nam odpowiada tutaj.
Tak, więc to na pewno uczy bardzo dobrze rozbioru zdania i tego, jak je konstruować poprawnie.
I to się przydaje.
To się bardzo przydaje.
Tak, jeśli już wiemy mniej więcej, czym się redaktor zajmuje, wiemy, że istnieje redaktor, który tropi wątki, redaktor tropi błędy, zmieńmy na chwilę temat, przejdźmy do stereotypu. Kiedyś przeczytałem w pewnym doświadczeniu psychologicznym, pewna reprezentatywna grupa kobiet, 1000 kobiet, oglądała zdjęcia mężczyzn. Były dwa zdjęcia. Identycznie wyglądający mężczyźni, obdarzeni przez naturę podobną urodą. Obaj podobnie ubrani. O jednym powiedziano, że jest bibliotekarzem, o drugim, że jest podróżnikiem. Zapytano owe panie, z którym chciałyby spędzić weekend. Przytłaczająca większość stwierdziła, że z podróżnikiem, a nie z bibliotekarzem. Bibliotekarz, redaktor, człowiek książki. Te zawody kojarzą się z nudziarstwem w takim stereotypowym ujęciu. Spotkałaś się z takimi opiniami?
Tak, spotkałam się, ale wydaje mi się, że to są krzywdzące stereotypy.
Oczywiście.
Wyobraźmy sobie, że taki podróżnik nie potrafi... dobrze mówić i nie potrafi tak naprawdę nic ciekawego opowiedzieć o tych swoich podróżach. Czy on w tym momencie jest ciekawym człowiekiem? No, gdzieś był, coś widział, ale czy świat może w jakikolwiek sposób się o tym dowiedzieć? No nie.
To prawda.
A redaktor, czy w ogóle ktoś ślęczący w tekstach, człowiek książki, może być fascynującym gawędziarzem, może opowiadać o, o nawet tekście tak, że brzmi to jak thriller. Ja sama przeżyłam kiedyś taką sytuację. Byłam na wykładzie pewnego uczonego historyka dominikanina, który opowiadał o tym, jak to znalazł w Jagiellonce tekst. Ogryzek jakiegoś łacińskiego tekstu. Generalnie chodziło o to, że ktoś dominikanów chyba w XIV wieku czy XIII, nie pamiętam, tam oskarżył o herezję. Mhm. I opowiadał o tym, jak on doszedł do tego, kto ich o tę herezję oskarżył i w ogóle o co poszło. Siedzieliśmy godzinę, szczęki nam opadały po prostu z zachwytu, bo wykładowca opowiadał o tym tak, jakby to się oglądało przygody Indiany Jonesa poszukującego zaginionej arki. Po prostu naprawdę było to fascynujące. On opowiadał tylko o kawałku manuskryptu, łacińskiego manuskryptu znalezionego w bibliotece, gdzie, bo oprócz tego on jest wykładowcą historii, gdzie po prostu chciał to zbadać i dowiedzieć się, o co poszło, dlaczego, kto oskarżał. I doszedł do tego i opowiadał o tym, jak on to zrobił. I to był po prostu thriller, kryminał w jednym. Świetne to było. A ktoś by pomyślał, no, gryzi piórek, prawda?
Otóż to, stereotypy są oczywiście bardzo krzywdzące i wiemy doskonale, że człowiek słowa, człowiek książki potrafi, czy na ogół potrafi opowiadać, ponieważ zna słowo. Jeżeli natura obdarzyła go elokwencją, jeżeli natura obdarzyła go możliwością precyzyjnego opisywania świata, to wtedy jest rozciekawym rozmówcą, nie jest absolutnie nudziarzem i może mówić zajmująco o kwestiach, które komuś wydałyby się hermetyczne, nieistotne. Dobry podałeś tutaj przykład. Podróżnik, który nie potrafi opowiedzieć o swoich podróżach, który tylko powie, że tu jadłem ośmiornicę, a tam jadłem płetwę rekina, po jakim czasie staje się śmiertelnie nudny. To on jest nudziarzem, a nie człowiek książki, prawda?
Poza tym jeszcze chciałam dodać, że no, tu mówiliśmy, prawda, o zawodach.
Tak.
Ale zawód to zawód, a jest jeszcze konkretny człowiek, który wykonuje ten zawód i on może mieć zupełnie niesamowite pasje, będąc tym korektorem czy bibliotekarzem, może robić fantastyczne rzeczy i naprawdę być właśnie ciekawym człowiekiem, więc wydaje mi się, że patrzenie na człowieka wyłącznie przez pryzmat jego zawodu to jest jakieś straszne zawężenie.
Oczywiście uproszczenie, zawężenie, naiwność, jakaś naiwne spojrzenie na świat. Stereotypy zatem są czymś negatywnym, walczmy ze stereotypami, ale stereotypy, zdarza się, że one jednak dotykają prawdy. Stereotypowo redaktor powinien być człowiekiem cierpliwym. Czyli powinien się oznaczać cierpliwością i przy tropieniu błędów, i przy szukaniu różnych nieścisłości w tekście, ale również jeszcze w innej sytuacji. Powinien być cierpliwy, jeśli trafi na autora, który pomaga mu tę cnotę cierpliwości jakoś wzmagać. Spotkałaś się z takimi autorami, z pisarzami, z którymi dyskutowałaś przez wiele godzin, po czym dla świętego spokoju machnęłaś ręką. Bywało tak?
No, bywało.
Bywało.
Nie za często, ale się zdarzyło. Kiedyś miałam taką przygodę, że autor miał bardzo swoiste podejście na przykład do zasad interpunkcji, jakichś dużych liter w tym swoim tekście i walczył jak lew i skończyło się na tym, że po prostu zaproponował, żeby na czwartej stronie redakcyjnej umieścić formułę, że autorskie podejście do spraw interpunkcji i ortografii jest częścią wizji artystycznej.
Aha, taka znalazła się formuła.
Znalazła się taka formuła, tak. No, tobie też uległam w pewnej sprawie. Użycie mój swój.
A tak, rzeczywiście.
Gdzie powołujesz się na łacinę?
Tak.
Ja może wyjaśnię tutaj szerzej.
Bardzo
jest
proszę.
Jest taka zasada słownikowo-poprawnościowa, że mówi się na przykład pomalowałem swój pokój, albo a nie mój pokój. A nasz autor, Marek Krajewski, jednak maluje, mówi pomalowałem mój pokój, powołując się na logikę łaciny. I tu ci ulegam.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi na tym zależało. Nie jestem pisarzem upartym, który... Jakoś...
Nie, ale tutaj byłeś zdecydowany.
Tak jest. No oczywiście, no wiem, ja pamiętam doskonale, jak moi wykładowcy czasami używali tego zaimka dzierżawczego. I pamiętam też dzieła starożytne, choćby powiedzmy sformułowanie pro domo mea, mówił Cyceron, prawda?
Uwaga, przypis. Marek Tullius Cyceron wygłosił mowę, która jest zatytułowana Pro Domo Sua, w obronie swojego domu. Natomiast w samym tekście Cycerona czytamy nieustannie zwroty. Oro pro domo mea, przemawiam w obronie mojego domu. Spotykamy się z jedynym możliwym tutaj z punktu widzenia gramatycznego zaimkiem dzierżawczym mea, pro domo mea. Koniec przypisu.
Tutaj się uparłem, ponieważ chciałem, żeby nadać mojemu językowi taki rys archaiczny. Ale naprawdę jest taka zasada poprawnościowa, która mówi, że wyłącznie swój może być używany, tak?
No, nie wiedziałem. Tak, tak, jest to w słowniku poprawnej polszczyzny.
Aha.
Powiem tyle, że ona nie jest przesadnie tak ogólnie przestrzegana przez ludzi mówiących czy pisących. No to już... To oczywiście poprawiamy, ale...
Ale chyba po raz pierwszy spotkałeś się z takim upartym jak ja, uparciuchem, który mówił, że ma być mój i koniec. Bo raczej w języku potocznym używają swój, prawda?
Różnie. To jest bardzo różnie.
Ciekawe. Wiesz, jest taki autor, którego bardzo cenię. Mało czytam beletrystyki, ale tego autora czytam, on niestety już teraz mało pisze. Witold Horvat napisał książkę Ptakon, taką powieść Ptakon. I ta powieść, to ona się ukazała na początku, chyba w 2000 roku. Ta książka ma jedną dziwaczną manierę. Otóż w połowie zdania, powiedzmy, urywa się graficznie wypowiedź i akapit zaczyna się od wyrazu, który jest w środku zdania, od wyrazu pisanego małą literą, dodajmy. Czyli na przykład wyobraźmy sobie takie zdanie. Kasia spotkała się dzisiaj z Markiem, aby przeprowadzić wywiad. To byłoby u Chorwata zapisane: Kasia spotkała się i przenosimy do nowego akapitu z wcięciem akapitowym, wyobraź sobie, z Markiem byłoby na początku akapitu, z wcięciem, aby i tak dalej, i tak dalej. To gdybyś na takiego autora trafiła, to...
No w pierwszym odruchu myślałabym, że sobie kliknął Enter na klawiaturze i tak zostało. I przeskoczyło to do następnego akapitu.
Tak, ale ponieważ by się to powtarzało, to musiałaby do niego zadzwonić.
Tak, no gdyby się to, wiadomo, że jeżeli to są pojedyncze wypadki, to można to uznać za błąd zapewne. Mhm. Natomiast no, też się czyta całość i widać pewną przyjętą metodę pisarską. Tak. Ja na przykład jak nad tekstem mam pracować, to staram się go najpierw przeczytać tak sobie szybko, tak jak się normalnie czyta dla siebie całość, żeby mniej więcej się zorientować, tak, z czym mam do czynienia, prawda?
Aha.
A nie nagle pierwsze zdanie przerabiam i potem się okazuje, że to całe te moje pomysły były bez sensu, bo ciąg dalszy jest taki czy inny.
Zaraz, Kasiu, czy ja dobrze rozumiem, to ty czytasz tekst, powieść dwa razy?
Ja jak pracuję, to czytam to, w sumie to tak trzy razy się staram, bo tak, najpierw czytam, żeby przeczytać całość i wiedzieć, jaka jest akcja, jacy są bohaterowie.
I robisz to bez ołówka, wtedy błędów
nie... Nie, to czytam, jak po prostu leżę na kanapie z Kindlem i sobie czytam. Mhm. Potem, jak przystępuję do pracy, to już wiem, z czym mam do czynienia, zaczynam pracę, a potem drugi raz czytam, oczywiście pierwsze, wiadomo, pracuję w trybie zaznaczania zmian, no bo autor czy tłumacz musi zobaczyć, co ja tam narobiłam w jego tekście i się albo zgodzić, albo nie zgodzić. A potem jeszcze drugi raz po sobie czytam, już tak może troszkę szybciej niż za pierwszym razem, ale wyłączam ten tryb zmian, bo wtedy jakby widząc końcową wersję tej mojej pracy i jeszcze raz to czytam i bardzo często jeszcze dużo rzeczy znajduję.
Rozumiem. A czy to nie jest dla ciebie trudne, bo wydawnictwo Znak wydaje same interesujące książki.
Dziękuję.
Natomiast mamy my, czytelnicy, bo w końcu jesteś też czytelnikiem. Czytasz te książki po prostu. Można się nazwać czytelnikiem, swoistym czytelnikiem, ale jednak czytasz je. I możesz trafić na książkę, która jest, no, wydaje ci się, śmiertelnie nudna. I to jest chyba męka dwa razy czytać tę samą nudną książkę. Może tu jest ta cnota cierpliwości,
no tu jest
wystawiana
potrzebna
mocno
cnota,
na próbę.
Tak, potrzebna jest cnota cierpliwości, albo w momencie, kiedy czytam coś, co trzeba bardzo, bardzo, bardzo poprawiać i też to, właściwie to mnie bardziej męczy jakość tekstu niż treść, jeżeli pracuję jako redaktor, no bo jako czytelnik to czytam to, co mnie interesuje. Natomiast jeżeli pracuję redakcyjnie, to bardziej męczy mnie jakość tekstu, jeżeli on jest nie najlepiej napisany i trzeba go bardzo przerabiać, niż sama treść. Bo to Trochę się włącza inne myślenie na poziomie zdania, jak ono jest zbudowane, czy tu jest taki zwrot, jest poprawnie użyty, czy niepoprawnie. Natomiast już nie zajmuje się wtedy tak bardzo treścią całości.
Aha, czyli...
Trochę się inne myślenie wtedy uruchamia.
To bardzo interesujące, czyli nabyłaś takiej umiejętności, kiedy się w twojej głowie uruchamia jakby gramatyk.
Tak.
I abstrahujesz od miłośnika tekstu, prawda, który się zachwyca tekstem, czy który szuka w tekście jakichś doznań estetycznych, tylko uruchamia się gramatyk, który na zimno, precyzyjnie, jakby skalpelem wycina błędy, tak?
Tak. Tak, tak to wygląda, bo inaczej by się nie dało po prostu tego zrobić.
Mhm. Katarzyna Mach wycina błędy skalpelem. Do tej pory rozmawialiśmy o redaktorze jako o zawodzie, czym się zajmuje redaktor. Teraz skupmy się przez chwilę, bardzo cię proszę, na tym tropieniu błędów. Osoba taka jak ty, która przez wiele lat ma do czynienia z tekstami, no, najeżonymi czasami błędami, które trzeba rugować, jest chyba bardzo wyczulona na błędy, które spotyka w przestrzeni publicznej. Ja nie jestem redaktorem ani korektorem. Oczywiście normy poprawnościowe są mi bardzo bliskie jako pisarzowi, jako również filologowi klasycznemu, który nieustannie musiał odpowiadać na pytanie, czy to jest zgodne z gramatyką normatywną. Powiedzmy, że tak by napisał Cyceron podczas studiów. Natomiast zauważam nieustannie jakieś błędy w przestrzeni publicznej. Niedawno widziałem taki billboard wielki, prawda, na którym było napisane: legendarny chór, cytuję teraz, legendarny chór, tańcerzy i orkiestra Gruzji. Legendarny chór, przecinek, tańcerzy. Tak jest dokładnie napisane. Powinno być oczywiście legendarny chór, przecinek, tancerze i orkiestra, no i też nie orkiestra Gruzji, tylko chyba z Gruzji.
Raczej z Gruzji.
Prawda? Powiedz mi, czy ty, jak widzisz tego typu rzeczy, to aż podskakujesz?
No, dużo jest tego typu błędów na billboardach na przykład. Koło mnie straszył, chyba już tam jest inna reklama, ale była to reklama sklepu z bronią, na której był pistolet z ceną i było napisane: staćcie na takiego. Zamiast staćcie na taki.
Tak.
Kolejną taką rzeczą, która w przestrzeni publicznej strasznie jednak męczy, na wszelkich szyldach, reklamach, kompletne szaleństwo z małymi i wielkimi literami. Może pod wpływem angielszczyzny, gdzie w tytułach daje się wszystko z wielką literą,
tak,
się to pleni. No, ale jeżeli jedzie ciężarówka, piekarnia Kowalskiego, codziennie świeży chleb i ten codziennie duże C, świeży, duże si, chleb, duże C, no to jakoś to zgrzyta. Też reklamy telewizyjne czy radiowe różnych rzeczy nam dostarczają. Czasem reklamy jakichś zachodnich, na przykład samochodów, przeflancowane na polski grunt, kompletnie nie grają i nie wiadomo, o co chodzi. Ja była długi czas, ty znasz niemiecki, to zrozumiesz, prawda? Była taka reklama Volkswagen Das Auto.
Tak.
Jak ktoś nie zna niemieckiego, to kompletnie nie rozumie, co znaczy to das przy tym auto i dlaczego to jest takie ważne. A to po prostu było przeniesione na grunt polski bez
tłumaczenia.
Poza tym na polski się tego nie da dobrze przełożyć, bo das, u nas nie ma rodzajników. Czy jest das, czy jest ein, no to jest
jednak różnica.
Zasadnicza różnica.
Oczywiście.
Uwaga, przypis. Po niemiecku das Auto znaczy to właśnie auto. Koniec przypisu.
Jeszcze dodam tylko, pozwolę sobie tutaj ci
przerwać. Proszę bardzo.
Jeszcze też pisma urzędowe, których czasem screeny widujemy w internecie, dostarczają mocnych wrażeń. Ktoś z mojej rodziny dostał pismo z bardzo ważnego urzędu i od bardzo ważnej osoby. I też pisownia pozostawiała wiele do życzenia w tym piśmie.
No proszę. Czyli słuchaj, ty, żyjąc w świecie trochę, przynajmniej w czasie twojej pracy w wydawnictwie, żyjesz w świecie norm poprawnościowych, zwracasz na to uwagę, irytuje cię, i słusznie, mnie też zresztą, irytuje cię popełnianie nachalnych, nagminnych błędów. Co gorsze, bardzo często ludzie uważają, że te błędy świadczą o ich dobrym wykształceniu, o ich ogładzie towarzyskiej.
Tak, jest taki błąd, który się pleni wszędzie, czyli coś wydaje się być jakieś.
Tak.
I wszyscy tego używają nagminnie w mediach, nie wiedząc, że jest to błąd, bo coś wydaje się wyłącznie jakieś.
Aha, nie może być tej formy, przyznam
nie, to
się,
jest
że...
niepoprawne.
Bije się pierś, nie wiem.
To jest kalka trochę z naszych łacińskich konstrukcji.
Trochę
prawda?
By tak było.
Accusativus cum infinitivo.
Tak, czy nominativus.
Cum infinitivo.
Tak
i
jest.
To jest dość powszechne.
No ale zostawmy na boku te rozważania językowe na temat norm poprawnościowych i błędów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Przestrzenią publiczną jest również oczywiście cyberprzestrzeń, czyli internet. Powiedz mi, Kasiu, czy ciebie denerwuje, kiedy dostajesz maile zaczynające się od witam? Albo powiedzmy, czy uważasz, że prawidłową formą jest dzień dobry?
No nie, dzień dobry mówimy, kiedy gdzieś wchodzimy i chcemy być grzeczni, chcemy się przywitać. Forma witam też nie jest formą poprawną, bo witać można wyłącznie kogoś, kto przychodzi do nas.
Czyli witam kogoś w mojej przestrzeni.
W mojej przestrzeni. Mhm. Strasznie się wszyscy jakoś boją użyć powszechnie przyjętej formuły szanowny pan, szanowna pani, szanowni
właśnie.
Państwo. Jakoś nie wiem, może myślą, że będą uznani za tych właśnie sztywnych nudziarzy, jak ten bibliotekarz z doświadczenia, o którym opowiadasz. Ale no jest to dość powszechne, bo ja maili mnóstwo dostaję od różnych osób i różnie, no dużo tego jest.
Ja nawet się niespecjalnie zżymam, kiedy dostaję mail zaczynający się od słów panie Marku. No jest to pewne przekroczenie, powiedzmy,
to już
przyjęło się, ludzie mediów, dziennikarze, od razu jak tylko zostaniemy sobie przedstawieni, mówią do mnie panie Marku i tak już to idzie na antenie i ja się z tym godzę. Nie mam nic przeciwko temu, ale bo wolę panie Marku, już użycie formy witam. Są bardzo tacy tradycyjni czy konserwatywni, powiedzmy, użytkownicy internetu, którzy na przykład mówią, jest taki autor, który mówi, że on nie odpisuje na maile zaczynające się od słowa witam. No, może to jest i zbyt daleko, ale cóż, no, pytanie jest, czy potrafimy wychować, czy potrafimy zwracać uwagę naszym rozmówcom na pewne manieryzmy. Ja myślę, że to jest walka z wiatrakami.
Też mi się tak wydaje. Poza tym większość ludzi w tej chwili, jeżeli coś pisze, to pisze w internecie albo czyta w internecie. Są fora dyskusyjne, jest Facebook.
Tak.
I po pierwsze, nikt tam nie zwraca uwagi na często interpunkcje, czy w ogóle duże, małe litery, kropek nie ma. Czasem to są jakieś takie ciągi, monologi po prostu, ciąg. Wylew podświadomości.
Tak.
Natomiast jest też cała sfera celebrytów internetowych, prawda? I w tej chwili to już nawet nie Facebook, bo Facebook to już jest dla dziadersów, jak to młodzież mówi, na tylko Instagram, gdzie są. To wymusza to jakąś skrótową formę. Poza tym też ludzie myślą, że jeżeli ktoś tak pisze w internecie, to jest poprawne, bo skoro ukazuje się w przestrzeni publicznej, to, znaczy nie wiem, może to jest myślenie już osoby też trochę nie z tej epoki, mówię tu o sobie, ale na pewno dużo więcej osób myśli, że umie pisać niż powiedzmy 30-40 lat temu.
To prawda. Kasiu, mówimy tutaj o internetowej pisaninie. Taka internetowa pisanina jest też najeżona emotikonami. Czy ty używasz na przykład w SMS-ach buźka na przykład?
No w SMS-ach tak. To jest, SMS to jest zupełnie inna forma. No ale w mailach pisanych nie do znajomych czy bliskich, to raczej nie.
Tak, bo moim zdaniem często tak bywa, że użycie takiej buźki jest trochę oznaką lekceważenia dla wyczucia odbiorcy, ponieważ taką buźkę zaznaczamy w tym momencie, kiedy no, tutaj się należy uśmiechnąć. To jest dowcipne, to co napisałem. Jeżeli tej buźki by nie było, to odbiorca niby by tego nie zauważył, że to jest dowcipne, prawda? Czyli sugerujemy odbiorcy, tu się masz śmiać. No jest to lekko, powiedzmy, można powiedzieć leciutko, oczywiście aroganckie, tak można by to oceniać, kiedy mówimy komuś, jakie powinien uczucia okazać w tym i tym miejscu tekstu, prawda? Ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że ja lubię buźki, w SMS-ach zwłaszcza, one bardzo wiele ułatwiają, one są wieloznaczne.
Tak, one czasem też rozładowują napięcie, bo
tak.
Ktoś pisze coś krytyczniej albo coś, co może być odczytane jako zarzut przez odbiorcę, a ta
tak
buźka
jest.
Jakby jest takim trochę mrugnięciem okiem, że to, no dobrze, dobrze, nie denerwuj się, prawda?
Tak jest. Otóż to. Czyli być może takie oznaczenia, jak na przykład są, kiedyś słyszałem pewnego filozofa, który mówił, że powinny być prowadzone osobne znaki, które oznaczałyby ironię w tekście. Być może taki postulat nie jest, może kiedyś wejdzie do powszechnego użycia. Kto wie, świat się zmienia, słowa się zmieniają, w cyberprzestrzeni następują, obserwujemy wielkie zmiany. O tym rozmawiamy cały czas z panią redaktor Katarzyną Mach. Chciałbym cię zapytać, Kasiu, o taką oto kwestię. Mówimy o internecie, mówimy o cyberprzestrzeni, mówimy o zmianach często natury technicznej. Spotkałem pisarzy, którzy mówią, młodzi pisarze, czasami mówią tak, nie musimy wiele czytać, ponieważ istnieją programy dla pisarzy, które pozwalają układać nader zgrabne fabuły, pozwalają układać wątki. No, być może, nie bardzo wierzę w te programy, ale niech tak będzie. Nie próbowałem jeszcze, nie sprawdzałem. Natomiast na pewno istnieją edytory tekstu, które poprawiają błędy.
Tak, no mamy nawet w Wordzie możemy sobie ustawić korektę.
Tak jest, widzimy czerwoną falę.
I widzimy czerwone podkreślenie, przy czym ten edytor nie wyłapuje kontekstów w ogóle.
Tak.
I jeżeli coś jest poprawne, bo istnieje jako, powiedzmy, zapis graficzny w słowniku, to on tego nie podkreśli. Na przykład mamy może przez rzecz z kropką i może przez RZ. No oba te wyrazy znaczą co innego, mają różne znaczenie, używa się w ich różnych sytuacjach, ale edytor nie wyłapuje kontekstu.
Tak jest.
I on nie podkreśli, czy często otóż końcówki EO, prawda? Czy jest gwiazda, czy jest gwiazdą. No, edytor też nie wyłapuje budowy zdania, prawda? I można się na tym przejechać też. Albo poprawiając coś automatycznie na zasadzie zamień wszystko i nagle się okazuje, że mamy gdzieś dużą literę w środku.
Tak jest.
W środku wyrazu.
W środku wyrazu. Tak, tak może być. Ja pamiętam jak dziś, jak czytałem w latach 90., kiedy już edytory tekstu zaczęły się pojawiać takie poprawiające pisownie, spotkałem się z takim oto zdaniem. Po bitwie było dużo oficer. Otóż było pierwotnie autor zrobił błąd i napisał tak. Po bitwie było dużo ofier zamiast ofiar.
Tak.
Napisał ofier. Edytor poprawił mu ofier, nie na ofiar, tylko na oficer, bo uznał, że chodziło mu słowo oficer, czyli program, głupi program, mówiąc tak dosadnie, nie rozumie kontekstu.
To się oczywiście, ja sama korzystam z takiego programu, najczęściej już tak po wszystkich korektach, który czasem coś tam jeszcze mi dodatkowo znajdzie, natomiast to jest tylko taki dodatek na koniec i też mówię, nie z automatu i nie zawsze. Ale no, on się czasem się przydaje.
Nie powinniśmy odrzucać od razu aliminę maszyny, która może nam pomóc.
Nie, ale to jest tylko dodatkowe narzędzie. Dodatkowe narzędzie, które może jeszcze coś tam wskazać. Natomiast używanie tego jako podstawowego narzędzia pracy może być niebezpieczne.
To prawda. Kasiu, chciałbym skończyć naszą rozmowę takim optymistycznym albo pesymistycznym podsumowaniem. W zależności od tego, jakimi doświadczeniami swoimi się podzielisz. Otóż powiedz mi, czy autorzy dzisiaj popełniają więcej błędów niż kiedyś? Czy widzisz coś takiego? Bo to już od Platona spotykamy się z opinią, że młodzież jest coraz gorsza, a kolejne pokolenia coraz bardziej niedbałe i tak dalej. Czy swojej pracy, powinien powiedzieć twojej pracy, gdybym się trzymał tego mojego ulubionego, tej ulubionej zasady dzierżawczej. Powiedz mi, czy w swojej pracy dostrzegasz tego typu jakąś prawidłowość? Tak jest, czy nie?
To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo niebezpieczne.
Niebezpieczne. No cóż, jeżeli powiesz, że tak się
właśnie
dzieje.
Właśnie tak, nie jestem w stanie tak z marszu odpowiedzieć tak albo nie. Bo musiałabym sobie nagle przypomnieć ileś tam książek, 10 czy więcej, prawda, nad którymi ostatnio pracowałam. Nie potrafię tak jednoznacznie na to odpowiedzieć. Może być też tak, że na pewno pracuje się w tej chwili szybciej nad wszystkim. To nie jest tak, jak bywało za legendarne już dla niektórych komuny, gdzie wydawca składał do ministerstwa podanie, że taką ma tu oto książkę do wydania, chciałby ją wydać. ministerstwo się zgadzało albo nie zgadzało, bo mogła być na przykład nieprawidłowa ideologicznie.
Tak.
A potem jak już wpisał to do planu, to ona była wpisana do planu już będąc prawie na przykład gotową za 3 lata. I można było sobie latami cyzelować ten tekst. W tej chwili dzieje się to wszystko, to są już tygodnie, a nie nawet miesiące. I wydaje mi się, że sporo błędów wynika po prostu z pośpiechu, który jest wymuszany przez sytuację na rynku.
Tak.
Książkę można wydać nawet bardzo szybko, tylko trzeba sobie zrobić dokładny plan pracy i jeżeli autor pomaga w tym planie pracy i współpracuje, to można to zrobić. Gorzej, jeżeli są jakieś przesunięcia czasowe, opóźnienia i wtedy pośpiech jest matką błędu.
Oczywiście, pośpiech jest matką błędu, natomiast trzeba tutaj też stwierdzić, że nie bardzo pomaga ci w twojej pracy czasami chwiejna postawa tak zwanego mitycznego ustawodawcy. Prawda? Ustawodawca, który wprowadza zasady, Rada Języka Polskiego,
tak.
Nie zawsze jest konsekwentna. Ileż to pamiętasz, spędziliśmy czasu dyskutując, obydwoje mamy to samo zdanie oczywiście, ale przytaczając rozmaite przykłady na temat pisania nie, cząstki nie, z imię słowami. Prawda? To jest, sama nazwałaś kiedyś trafnie, never ending story. Powiedz, o co dokładnie chodzi?
No, chodzi o to, że już kilkanaście czy 20 może lat temu Rada Języka Polskiego zezwoliła na pisownię nie z imię słowami
łącznie.
Niezależnie od tego, czy to jest bardziej przymiotnikowy sens, czy bardziej czasownikowy. I teraz...
W momencie, jeżeli pozwolisz, wyjaśnilibyśmy tutaj może naszym słuchaczom sens przymiotnikowy i sens czasownikowy. Weźmy sobie słowo nieogolony. Ja dzisiaj, jestem ogolony, ale gdybym był nieogolony, to byłoby Marek dzisiaj był nieogolony. To oznaczałoby, że to nie jest moja cecha stała, prawda? Tylko to jest cecha przypadkowa, związana z dzisiejszym dniem, wtedy byśmy pisali, prawda, osobno.
Tak.
Prawda? A jeżeli to, bo byłoby to znaczenie czasownikowe, nie ogolił się, bo równoważnik tego zdania Marek jest nieogolony, brzmi Marek nie ogolił się, czy się nie ogolił, prawda? Natomiast Jerzy miał ciekawą manierę. Jego aparycja charakteryzowała się tym, że był nieogolony. Prawda? I tutaj mamy zawsze w tym momencie. I mamy znaczenie przymiotnikowe. On jest jaki? Nieogolony. Przepraszam, za to się przerwałem, ale chciałem to wyjaśnić naszym słuchaczom.
No jeszcze czasami tak często zmieniają się sensy. Na przykład weźmy coś takiego. Niewypowiedziany smutek, czyli ogromny smutek i niewypowiedziany monolog.
Tak.
Prawda? To jest zupełnie inne znaczenie.
To prawda.
To się zmienia znaczenie i ta pisownia dawna, ona nie jest zakazana. Nie jest zakazana.
Podkreślmy to, nie jest zakazana.
Jest w słowniku napisane, że dopuszcza się również pisownię rozłączną. Dopuszcza się. A czasami jest tak, że dostajemy maile czy jakieś wpisy na Facebooku, że robimy błędy, bo to się pisze razem. My nie robimy błędu. My po prostu używamy dopuszczalnej formy, która nie jest zakazana. Dopuszczalna jest też pisownia łączna. Ale
zawsze.
Ale ona nie jest jedyną poprawną.
Otóż to. Podkreślmy to. Pisownia nie osobno z imię słowami, typu nieoheblowany na przykład, jest możliwa albo łączna, albo rozłączna.
No a czasem też można, pisownia łączna powoduje, znaczy daje efekt humorystyczny, no powiedzmy jest takie słowo, takie zdanie, człowiek nieżyjący obecnie w Japonii, pisany razem, no to mnie się to kojarzy wyłącznie z martwym samurajem, a nie z tym, kto w tej chwili w Japonii nie mieszka.
Tak. Tak, rzeczywiście. Proszę Państwa, przeszliśmy tutaj od zawodu redaktora do błędów, które redaktor musi tropić, kierując się własnym doświadczeniem, własnym oczytaniem, znajomością norm poprawnościowych. Praca redaktora jest piękna, wcale nie jest nudna i ludzie, którzy uprawiają ten zawód, są ludźmi księgi, tak jak pisarze, bibliotekarze, księgarze. Jest to środowisko wspaniałe, w którym jestem od dawna i cieszę się, że mam też do czynienia z takimi osobami jak Katarzyna Mach.
Dziękuję bardzo.
Kasiu, dziękuję Ci, że zechciałaś wziąć udział w mojej audycji.
Ja również dziękuję, bardzo mi było miło.